Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry z deszczowego, zakorkowanego Poznania. Kłania się Państwu Łukasz Kaźmierczak. No i też nasz gość, który dziś miał być w studiu, właśnie z powodu deszczu korków utknął po drodze, ale jest z nami drogą telefoniczną prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, Tomasz Lewandowski. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Trochę Pan pewnie jeszcze ma tutaj po sąsiedzku na Matejki, no, do siedziby ZKZL-u. No i tak chciałbym porozmawiać najpierw o sprawach miejskich, bo też z bieżących rzeczy mamy od paru dni niezły kryzys na Jeżycach, taką jeżycjadę, a to za sprawą spółki Veolia, która kładzie rury. No i mnóstwo mieszkańców poznańskich Jeżyc, tysiące, nie ma ciepłej wody. Miało i w kranach, i w kaloryferach. Czy Wy też mieliście problem z Veolią? Też się skarżyli Wam ludzie na to, że komuś teraz w sezonie grzewczym zachciało się właśnie kłaść rury.
Ogromny problem na wykonawczym i trzeba mieć to na uwadze. Niewiele jest firm wykonawczych. W przetargach te firmy, które startują, często nie mają odpowiednich zasobów, mają problem z dostępem do materiałów. I takie inwestycje mieszkaniowe, inwestycje infrastrukturalne, również w Veolii zakładam, się przeciągają. To jest także nasze doświadczenie niestety z tymi dużymi dostawcami mediów sieciowymi, że często właśnie przez pewne opóźnienia u nich te inwestycje nasze...
Pewnie, Panie Prezesie, ale proszę to powiedzieć mieszkańcom, którzy marzną albo w ogóle nie mają jak funkcjonować w tych warunkach, bo to jest...
No, panie redaktorze, to tłumaczyć się musi dostawca ciepła i...
No nie pan. Pytam, czy wy macie też problem z Veolią.
Mamy. Mhm. Mamy. Przebudowujemy przecież całe systemy ogrzewania. Staramy się, aby te systemy były sieciowe, a nie na paliwo stałe, więc widzimy, że niewątpliwie Veolia w tym zakresie, mimo że wyraża dużo dobrej chęci, współpracuje z nami, to różnie te efekty współpracy.
Te dobre chęci, wiadomo jak to z nimi jest. Dobrze, panie prezesie, ja bym chciał zapytać o taki plan mieszkaniowy makro, pakiet mieszkaniowy, czyli pewne stymulowanie rozwoju mieszkalnictwa w kraju. Jak to wygląda? Są pewne propozycje rządowe na stole. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Pan jest praktykiem, człowiekiem z branży, który w tym momencie jest też odpowiedzialny za politykę mieszkaniową Poznania. Czy te dwie sfery się ze sobą spotykają? Czy jak pan w ogóle ocenia pomysły na to, żeby wreszcie w Poznaniu ten towar, który jest chyba najbardziej deficytowy w naszym kraju, czyli właśnie mieszkania w Poznaniu, no i szerzej, to wreszcie zaczęło nabierać jakichś rumieńców, ta akcja tego, żeby ludzi zaspokajać w cztery kąty i własny dach nad głową.
W zakresie jestem ogromnym optymistą, bo w końcu te dwa świata, więc świat polityki rządu i samorządów się spotkały. Nie mamy już do czynienia z sytuacją, w której kolejne ekipy rządowe przychodzą i oświecają swoimi doskonałymi pomysłami na to, w jaki sposób wybudować kolejny milion mieszkań. Od lat samorządowcy mówili o tym, że to, czego potrzebujemy, to tak naprawdę wsparcie finansowe inwestycji lokalnych, inwestycji mieszkaniowych. I to w tej chwili się zadziało. Mamy do czynienia z niespotykanym, widziałbym od 30 lat, wsparciem ze strony władz państwowych, rządów, inwestycji mieszkaniowych, samorządowych. W marcu została zmieniona ustawa, która przewiduje wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, co ważne, bezzwrotne, więc nie jest to pożyczka, ale to jest bezzwrotne wsparcie budowy mieszkań, modernizacji starych kamienic na poziomie 80% wszystkich kosztów kwalifikowanych.
Czyli miasto musi 20% de facto wyasygnować.
Miasto wykłada 20%. To naprawdę już, szanowni państwo, jest taki model, w którym nawet można budować finansowanie w oparciu o po prostu rozłożony w czasie spłatę tego zobowiązania w czynszu. Więc to jest naprawdę sytuacja do tej pory absolutnie niespotykana i niezwykle cieszę się, że w końcu ten system tutaj zadziałał.
Czyli mamy trochę taką sytuację ponad podziałami politycznymi. Pan człowiek lewicy chwali poczynania rządowe, no i okazuje się, że też władze Poznania współpracują, jeżeli o to chodzi. Mamy bardzo konkretną inwestycję. Ja nie chcę tutaj robić jakiejś laurki, natomiast no, fakty są takie, że to będzie największa do tej pory inwestycja budowlana ZKZL-u. No właśnie z wsparciem tutaj pieniędzy z Państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Myślę tak o osiedlu przy ulicy Opolskiej. Nie było do tej pory takiej inwestycji.
To prawda. Nie było takiej inwestycji. Wybudujemy 287 mieszkań. Inwestycja zakończy się już w pierwszym kwartale następnego roku. Co do tej współpracy, warto tutaj to podkreślić. W różnych programach, głównie tych finansowanych ze środków państwowych, ale także przy udziale środków unijnych, mówi się o tym, że jest sporo uznaniowości w zakresie przydziału tych środków, mówi się o jakichś przepychankach politycznych. Naprawdę jest niezwykle miło informować, mówić o tym głośno i niezależnie od tego, kto będzie rządził, będę o tym mówił głośno, że w przypadku Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego takiej uznaniowości nie ma. Jest po prostu bardzo jasno, klarownie...
Trzeba dobry wniosek złożyć, po prostu, dobrze napisany.
Konkretny wniosek odpowiadający warunkom z rozporządzenia ministra rozwoju i te środki się dostaje. Najlepszym przykładem na to jest fakt, że Poznań naprawdę w bardzo dużym stopniu i ZKZL z tego korzysta. Przed kilkunastoma dniami podpisaliśmy umowę, która zagwarantowała nam finansowanie właśnie tego osiedla na Opolskiej bezzwrotną kwotą wsparcia przekraczającą 50 milionów złotych. Przy całkowitych kosztach 62 miliony. No to
przynajmniej... I to jest więcej niż tak naprawdę pierwotnie mieliście mieć tych pieniędzy,
jak
bo
najbardziej
znam historię tej inwestycji.
Pierwotnie wsparcie tej inwestycji było na poziomie 22 milionów. Zmieniły się przepisy. Tutaj to przyjazne podejście, o którym wspomniał pan redaktor, polegało na tym, że także Bank Gospodarstwa Krajowego wsparł nas w zakresie zmiany warunków finansowania. I Poznań się tym chwalił. Prezydent miasta, który był bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, także dziękował wielu osobom i z BGK, i z tej prawej sceny politycznej, strony sceny politycznej za wsparcie tych naszych starań. Więc fajnie, bo mieszkaniówka łączy, a nie dzieli.
To cieszę się, że pan tak mówi, bo rzeczywiście mieszkanie w ogóle nie ma barw politycznych, żeby tak parafrazować Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. To osiedle na Opolskiej docelowo ma mieć 1100 mieszkań. Czy coś się zmieniło? Czy na przykład to, że dostaliście większe dofinansowanie, no bo to jest więcej niż zakładaliście, na przykład to oznacza, że ono będzie większe, to osiedle, czy tylko to, że będzie szybciej wybudowane?
Te 1100 mieszkań to jest chłonność terenu po obu stronach ulicy. Natomiast...
Więcej się nie wciśnie.
Nie, więcej się zdecydowanie nie ściśnie. My w kilkunastu innych miejscach niż Opolska również planujemy realizować inwestycje. I co tu dużo mówić, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby mieszkaniowe poznaniaków, no kalkulujemy, gdzie najszybciej, najtaniej możemy wybudować, a najtaniej przede wszystkim najszybciej tam, gdzie mamy albo daleko posunięte inwestycje infrastrukturalne, a więc ciepło systemowe, a więc drogi, tam będziemy budowali. I rozpoczął pan redaktor od Veoli. No to jest jeden z tych czynników, który decyduje, czy wybieramy tą czy inną działkę inwestycyjną, między innymi.
I ja bym pana dopytał jeszcze o kwestie związane z przyszłością, z Polskim Ładem. Jak pan ocenia te rozwiązania? Ale chciałbym chwilę porozmawiać o polityce innego rodzaju, większej, bo nie mamy wiele czasu. Jak panu pasuje to określenie syn marnotrawny lewicy, bo został pan tego chrzczony po tym, jak zapowiedział pan powrót w szeregi właśnie nowej lewicy. Od paru lat był pan poza taką wielką polityką, w ogóle poza partią.
No, myślę, że akurat przypowieść o synu marnotrawnym do tej sytuacji absolutnie nie pasuje.
To, mógłbym powiedzieć tak. Syn marnotrawny w tej roli, Tomasz Lewandowski, przepuszcza majątek, czyli kapitał polityczny, i wraca i ostatecznie będzie w nowej lewicy. Czy to pasuje?
Ja nie sądzę, żebyśmy mogli tu mówić o przepuszczeniu czegokolwiek, tym bardziej majątku politycznego. Odchodząc z SLD, bo w tej partii fizycznie odchodziłem, ja zwracałem uwagę na to, co jest przyczyną tego odejścia. Mówiłem o braku pewnych zmian. No ale życie polityczne jest bardzo dynamiczne.
Nie znam polityka, który mówi nigdy. Nie znam takiego polityka.
No właśnie. No i myślę, że tylko ci nieodpowiedzialni mogliby tak mówić. Nigdy. Lewica jest potrzebna na scenie politycznej. My na co dzień obserwujemy, czy to wiadomości TVP, TVN24, widzimy dwa różne światy. Widzimy napuszczanie Polaków na Polaków. Ale gdybyśmy tak dobrze się nad tym zastanowili, my sami Polacy jesteśmy sobie winni, bo gdy szukamy tej trzeciej drogi i idziemy na co dzień wyborów, no to koniec końców wybieramy jedną z dwóch opcji, która od długiego czasu się zwalcza i to nie na argumenty, nie na merytoryczne programy, ale grające emocjami. Lewica może być tym wyjściem.
Mądra tak, tylko
lewica,
czy z która... Włodzimierzem Czarzastym na czele? Bo ja wypomnę panu te słowo. Powiedział pan, właściwie odchodząc z polityki, że nie chce mieć szefa, z którym wstydzę się pokazać. A chodziło o Włodzimierza Czarzastego. Sprawdzam, szef się nie zmienił. Jest nadal Włodzimierz Czarzasty i to bardziej krwawy.
Panie redaktorze,
niż
nie wiem, czy bardziej krwawy.
No te zawieszenia, wyrzucenia ostatnio.
Ja powiem tak. Lewica i SLD była najbardziej demokratyczną, czy jest partią...
Leszek Miller mówi, że nie jest demokratyczną w tej chwili.
Które funkcjonowały. Wszystkie inne partie, te partie, które odnoszą sukcesy na naszej scenie politycznej, polskiej... No, z demokracją wewnętrzną niewiele mają wspólnego. Dość przywołać to, w jakim trybie i w jaki sposób walka o przywództwo kończy się w Platformie, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość jest zarządzane.
No tak, a Włodzimierz Czarzasty zawiesza kilkunastu posłów.
Trzeba sobie zadać pytanie, co jest w tym zakresie efektywne i co jest skuteczne, żeby realizować program Lewicy. No, miejmy w pamięci fakt, że Włodzimierz Czarzasty zdecydował się na niezwykle trudny ruch, mianowicie połączenia środowisk SLD ze środowiskiem Wiosna Roberta
Biedronia. I to pana przyciągnęła do tego projektu?
Niewątpliwie tak. Mhm. Mi zawsze bliskie było łączenie ludzi lewicy, a nie dzielenie na kilka partii, partiek, bo to zawsze kończyło się przegraną lewicy.
Panie prezesie, czy w świetle tego, o czym rozmawialiśmy tak naprawdę, pan nie zapisuje się do totalnej opozycji, tylko do takiej opozycji merytorycznej, na przykład w kwestiach takich jak to choćby te sprawy socjalne, bytowe, będzie pan współpracował także z politykami rządzącymi, jakakolwiek by to była partia?
Panie redaktorze, z kimkolwiek, kto zdecyduje się poprawić warunki mieszkaniowe Polaków, będę chciał współpracować, to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Patrzymy na ceny mieszkań w tej chwili na rynku, na to, jakie perspektywy mają młodzi ludzie, przed jakimi dylematami stają seniorzy, to nie ma o czym dyskutować. Tu właśnie albo będziemy politykierami i będziemy w oparciu o emocje w totalnej opozycji, albo będziemy starali się realnie wpływać na rzeczywistość, pomagać ludziom i będziemy...
I muszę panu w tym momencie przerwać. Nasz czas dobiegł końca. Już w weekend ten kongres zjednoczeniowy Lewicy ma się dokonać. Zobaczymy, gdzie
także
będzie w tym miejscu.
Będę i także pewnie
będzie pan w tamtym miejscu. Ciekawe w takim razie. Szykują nam się obrady. Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. No i syn marnotrawny Lewicy, który do niej wraca. Gość,
oj tam.
Gość porannej rozmowy Radia Poznań. Szerokiej drogi niech pan dojedzie.
Dużo cierpliwości.
Dla nas wszystkich. Pozdrawiamy.
Uśmiecham się państwu z tych korków. Do zobaczenia.
My również się uśmiechamy. Pozdrawiamy wszystkich poznaniaków w korka.
Kluczowy temat.